czcigodni bracia w Chrystusowym kapłaństwie, z arcyprowincjałem i proboszczem na czele, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, drodzy sybiracy, bracia i siostry. Sprawowana obecnie Eucharystia i związane z nią obchody 83. rocznicy pierwszej masowej syłki na Sybir mają przypomnieć naszemu społeczeństwu, a przede wszystkim młodemu pokoleniu, o wydarzeniach historycznych związanych z martyrologią Polaków na Wschodzie. O losach Polaków zesłanych przez Sowietów na Sybir i w inne rejony Związku Radzieckiego w czasie trwania II wojny światowej. Chcemy o tym przypominać. Chcemy też, przypominając to, oddać hołd tym, którym nie było dane wrócić do ojczyzny. Niech mi będzie wolno przypomnieć, że już w latach 90. dzięki inicjatywie ojca Stanisława Golca powstała Izba Pamięci. Małe muzeum skupiające pamiątki z różnych okresów i miejsc martyrologii Polaków na Wschodzie. W zamyśle twórców Izby Pamięci miejsce to miało pomagać w spotkaniu z historią, przemawiającą eksponatami, historią zapisującą białe karty skrywanej prawdy. Tutaj młodzież miała odkrywać korzenie przodków, ich patriotyzm, dla których Bóg, honor, ojczyzna przedstawiały największą wartość, za które przelewali krew. To miejsce miało uczyć młode pokolenie tradycji i kultury narodowej oraz zrozumienia, że patriotyzm to nie tylko walka o wolność i zdobycie niepodległości, ale to także walka, by tę niezależność i wolność utrzymać. Nie na drodze wojen i zagłady, unicestwiania narodów, lecz na drodze współdziałania i poszanowania wolności i religii każdego. Dzisiaj kolekcja dokumentów, zdjęć i pamiątek, a będziemy mieli okazję, żeby to wszystko zobaczyć, prezentowana jest w sposób nowoczesny, bardziej atrakcyjny. Atrakcyjny dla zwiedzających. Ale przesłanie tej wystawy pozostaje niezmienione. W tym miejscu chciałbym podziękować ojcom redemptorystom, strażnikom pamięci i gospodarzom tego miejsca oraz wszystkim tym, którzy wnieśli, w dalszym ciągu wnoszą istotny wkład w podtrzymywanie pamięci o naszych rodakach, ofiarach komunistycznego obłędu. Wrocławskie Sanktuarium Golgoty Wschodu to miejsce szczególne, które przypomina o heroizmie i bestialstwie. Heroizmie ofiar i bestialstwie oprawców. Heroizmie ofiar, czyli ich poświęceniu, męstwie, bohaterstwie i ofiarności. I bestialstwie oprawców, czyli postępowaniu wyjątkowo okrutnym, brutalnym, barbarzyńskim i sadystycznym. Jak wspomina jedna z sybiraczek, pozwólcie, że przytoczę może trochę dłuższą jej wypowiedź, ale warto przypomnieć tamte chwile. Wspomina ta: moje szczęśliwe dzieciństwo nie trwało długo. 17 września 1939 roku, po wkroczeniu Armii Czerwonej, los naszej rodziny został przesądzony. Ojciec, który walczył z bolszewikami w latach 1919-20 jako legionista marszałka Józefa Piłsudskiego, po wkroczeniu armii sowieckiej od razu został aresztowany jako szczególnie niebezpieczny dla państwa sowieckiego. Został skazany na karę 8 lat łagrów. Upłynęło niewiele czasu od pierwszych aresztowań i mordów dokonywanych przez NKWD, gdy nadszedł pamiętny dla nas wszystkich wczesny ranek 10 lutego 1940 roku. Załomotano kolbami karabinów drzwi naszego domu. Zbudzeni ze snu, staliśmy przerażeni i odrętwiali ze strachu. A oni przewracali wszystko w domu do góry nogami. Przeprowadzali szczegółową rewizję, krzyczeli, aby wydać im schowaną broń. Przewracali meble i wyrzucali na podłogę książki, dokumenty i pamiątki rodzinne. Później rozkazali mamie, ażeby szybko zapakowała najpotrzebniejszą odzież dla nas małych dzieci, wzięła trochę żywności i abyśmy wszyscy wyszli przed dom. Jak wspomina dalej, zawieziono nas do szkoły, w której zrobiono punkt zborczy zsyłanych rodzin polskich. Następnego dnia o świcie załadowano nas do wagonów towarowych. Do ruszenia transportu słychać było głośny lament, płacz dzieci oraz jęki ludzi starszych i chorych. Wszechobecny płacz przeplatany był żarliwymi modlitwami i pieśniami religijnymi. Transport ruszył na wschód. W miarę oddalania się od polskich granic, mróz i chłód stawał się coraz większy. Ile dni jechaliśmy, tego nie wiem, ale na pewno jechaliśmy bardzo długo. W końcu przywieziono nas do altajskiego kraju, do Tajki. Już po dwóch dniach wszyscy dorośli Polacy zostali wysłani do ciężkiej pracy przy wyrębie Tajki i obróbce ściętych drzew w niedużym, prymitywnym tartaku. 24 kwietnia 1942 roku z głodu, wycieńczenia i ciężkiej ponadludzkiej siły pracy zmarła nasza 45-letnia mama Antonina. Zostaliśmy sami, czworo małych dzieci. Cały ciężar opieki nad trojgiem młodszego ode mnie rodzeństwa spadł na barki 11-letniej dziewczynki, jaką wtedy byłam. Ostatnie słowa mojej mamy skierowane do mnie: ty jesteś najstarsza, zaopiekuj się młodszym rodzeństwem. Pamiętam te słowa do dzisiaj. 3-letni Mieczysław, 5-letnia Klementyna, 8-letni Stanisław i ja w tych tak trudnych dla nas sierot chwilach zaznaliśmy dużo troski matczynej opieki ze strony pani Marii, naszej przedwojennej sąsiadki. Ta wspaniała kobieta, która sama opiekowała się czwórką swoich dzieci, przyjęła nas do swojego jedynego pokoju w baraku. Było nas razem 9. Ośmioro dzieci i nasza jedyna opiekunka, pani Maria, doglądała nas i dbała o nas jak mogła, chociaż również musiała pracować w Tajce. Bóg dał, że nie umarliśmy z głodu. Moi kochani, kiedy powiedziałem, że ten dzień przypomina nam o heroizmie i bestialstwie, to musiałem to przywołać do wspomnienia, Bo to był heroizm. To był heroizm. Opiekować się swoimi dziećmi, ale jeszcze przygarnąć do sieroty. To był heroizm. I bestialstwo. Bestialstwo tych, którzy te dzieci, tych ludzi skazywali na śmierć. Właśnie to miejsce, w którym teraz jesteśmy zgromadzeni, daje świadectwo heroizmu setek tysięcy osób wywiezionych na Sybir. Dokładne liczby dziś nie znamy. Naukowcy różne przytaczają tutaj liczby, którzy twierdzą, że nawet 1 milion osób. Ale to miejsce daje świadectwo heroizmu mężczyzn i kobiet, rodziców, którzy ratowali nie tylko siebie, ale i swoje dzieci. Także nieraz dzieci sąsiadów. Heroizm tych, którzy dzielili się ostatnią krągą chleba. Heroizm tych, którzy odsuwali od swoich ust kubek wody, żeby dać dzieciom. I to miejsce jest także świadectwem bestialstwa oprawców, którzy starali się swoje ofiary pozbawić godności i życia. Golgota Wschodu. Ta nazwa w sposób naturalny kojarzy nam się ze wzgórzem poza starym murem miejskim w Jerozolimie, gdzie Jezus został ukrzyżowany i złożony do grobu. Właśnie tam, pod sam koniec agonii, Jezus dał wyraz swojemu opuszczeniu. Jeszcze na Górze Oliwnej Bóg przyszedł z pomocą, posyłając anioła, który miał go wzmocnić. Na Golgocie, kiedy Jezus zawisł na drzewie hańby, nawet Bóg opuszcza swojego Syna. Nie słychać żadnego głosu Bożego, jaki dał się słyszeć przy chrzcie w rzece Jordan. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Nie było słychać żadnego głosu Syna. Bóg milczy. Dlatego Jezus wydaje krzyk boleści i opuszczenia. Jest to krzyk poniewieranej i doszczętnie wyczerpanej męką i cierpieniem ludzkiej natury, która wypowiada swoje rozpaczliwe dlaczego, pytając o straszną konieczność tego, co się dzieje. Jednak Jezus oddaje się dobrowolnie i z pełnym zaufaniem woli Bożej, która spełnia się na nim. Moi kochani, drodzy Sybiracy, kochani Sybiracy, rozpaczliwe dlaczego. To dlaczego ma prawo pojawić się w naszych sercach i umysłach? Wobec tragicznych wydarzeń z historii naszej ojczyzny możemy pytać, dlaczego? Szczególnie wy, którzy przeżyliście wywózkę na Syberię i doświadczyliście warunków życia na nieludzkiej ziemi. Wy, którzy nie macie możliwości zapalenia znicza i pomodlenia się nad grobem swoich krewnych, wy macie prawo zapytać dlaczego. Stawiając jednak to pytanie, spróbujcie otworzyć się na Boga, który potrafi wypełnić puste przestrzenie spowodowane w waszym życiu przez zło. W tym duchu Ojciec Święty Franciszek powiedział, że w obliczu tragicznych wydarzeń w historii ludzkości stajemy niekiedy jakby powaleni i pytamy dlaczego. I dalej Ojciec Święty Franciszek tłumaczył, że ludzka niegodziwość może otworzyć w świecie wielką pustkę, to znaczy brak miłości, brak dobra, brak sensu życia. I tylko Bóg może wypełnić te puste przestrzenie, jakie zło otwiera w naszych sercach. To Jezus, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu, wypełnia otchłań grzechu, otchłanio swojego miłosierdzia. Golgocze, wzgórze śmierci Jezusa i mauzoleum Golgoty Wschodu, monumentalny grobowiec przypominający o martyrologium setek tysięcy córek i synów naszego narodu, przypominający o ich cierpieniu, o ból, o śmierć. Ale jerozolimska Golgota to również miejsce, w którym objawiła się moc zmartwychwstania Jezusa. Zwycięstwa nad śmiercią i grzechem. Nasza Golgota Wschodu też jest miejscem i symbolem zwycięstwa narodu polskiego, zwycięstwa jego ducha, zwycięstwa heroizmu nad bestialstwem, siły życia nad siłą śmierci. Dlatego właśnie tu jesteśmy i dlatego tu dziękujemy Panu Bogu za wszystkich, którzy ocaleli, a dziś dają świadectwo heroizmu swoich bliskich, naszych sióstr, braci, naszych rodaków. Dziękujemy za ich świadectwo, demaskujące szpetotek grzechu, zła. I dziękujemy za to świadectwo demaskujące zło obłąkańczej, komunistycznej ideologii, która i dziś podnosi głowę. A dla wszystkich, którzy utracili życie, chcemy dzisiaj prosić o wieczną nagrodę w niebie.